Dobranoc, kocham cię. 2 sierpnia 2006 roku, chwilę przed 21:30, Robert przed powrotem ze swojego nowego miejsca pracy, radia Free Asia, zadzwonił do żony Katie, aby opowiedzieć jej o przebiegu dnia i pożegnać się, zanim pójdzie spać w domu swojego przyjaciela ze studiów. Katie Won nie wiedziała jeszcze, że to ostatnie słowa, jakie kiedykolwiek usłyszy od ukochanego. Robert Eric Won, urodzony w Nowym Jorku, Amerykanin pochodzenia chińskiego, w latach 90. z powodzeniem ukończył prawniczą szkołę w stanie Pensylwania, otrzymując tytuł doktora. Po odebraniu dyplomu przez kilka lat zatrudniony był jako prawnik najpierw w Virginii, w której również w międzyczasie zamieszkał, a następnie w znajdującej się nieopodal stolicy Stanów Zjednoczonych, Waszyngtonie. Współpracował z firmą Covington & Burling, gdzie oprócz typowo prawniczych zajęć przejął stanowisko radcy generalnego dla organizacji Amerykanów pochodzenia chińskiego. Temat Chin, ich obywateli i emigrantów był dla niego bardzo ważnym, dlatego udzielał się aktywnie społecznie, co sprawiło, że był znaną i cenioną postacią w tym środowisku. Żonę Katie spotkał jeszcze podczas studiów i od razu wiedział, że jest jego bratnią duszą. Opisywany przez przyjaciół jako nieśmiały facet, postanowił odważyć się i zrobić pierwszy krok. Udało się. Od tej pory para była wręcz nierozłączną, a kilkuletni związek zwieńczyli ślubem w 2003 roku. Krótko po złożeniu obietnic o miłości i wierności aż do śmierci, małżeństwo przeniosło się do domu w hrabstwie Fairfax County w stanie Virginia. Po około 3 latach od zamieszkania razem, mężczyzna postanowił w 100% oddać się pracy związanym z krajem jego pochodzenia i rozpoczął karierę jako radca główny radia Free Asia, jednocześnie udzielając się w kilku innych organizacjach z tym tematem związanych. Katie nie była jedyną osobą, z którą Robert nawiązał bliską więź podczas pobytu w pensylwańskim koledżu. Do grona jego najbliższych przyjaciół należał również senior akademickiego roku 92, Joseph Price, który już pierwszego dnia oprowadził świeżaka i jego rodziców po kampusie, szybko nawiązując z nim nić porozumienia. Mężczyźni dzielili pasję do polityki i samorządu studenckiego, co sprawiło, że Price szybko został mentorem Roberta. Pomimo, że życie obydwu przyjaciół potoczyło się w zupełnie innych kierunkach, nadal utrzymywali oni bardzo bliski kontakt i w momencie tragedii z 2006 roku obydwaj pracowali w Waszyngtonie. Feralnego sierpniowego dnia Robert pracował do późnych godzin wieczornych w biurze radia. I choć jego miejsce zamieszkania znajdowało się niecałą godzinę drogi pociągiem z pracy, postanowił on spędzić noc w domu Joe, ponieważ znajdował się on w pobliżu. Przed udaniem się do przyjaciela zawitał jeszcze w innej siedzibie radia, aby odwiedzić pracowników z nocnej zmiany. Po tej krótkiej wizycie wykonał ostatni telefon do żony, informując, że nazajutrz zjawi się ponownie w ich czterech ścianach. Joseph Price nie mieszkał sam. Duży dom szeregowy dzielił ze swoim chłopakiem, Wiktorem Zaborskim, kochankiem Dylanem Wardem oraz współlokatorką Sarą Morgan. Zdjęcia bohaterów dzisiejszej historii oraz domu możecie zobaczyć na www.absurdalnekryminalne.pl lub na Instagramie absurdalnekryminalne. Nie do końca jest jasne, na jakich zasadach funkcjonował ten poliamoryczny związek trójki mężczyzn. Najbardziej wiarygodne źródła podają, że Price i Zaborski byli w związku romantycznym, a Ward był ich kochankiem chętnym do łóżkowych eksperymentów. Jaki by ich układ nie był, nie gra to roli w tej historii. Ważnym jest, że w nocy z 2 na 3 sierpnia wszyscy, oprócz często podróżującej Sary, obecni byli w domu. Od momentu przybycia Roberta na miejsce noclegu żaden przebieg wydarzeń nie jest pewny, a wszystkie informacje w tej sprawie pochodzą z zeznań trójki domowników oraz nagrań z telefonu na 911 i przesłuchań podejrzanych oraz świadka. 7-minutowe audio, w którym Wiktor Zaborski dzwoni po karetkę, podlinkuję Wam na forum w temacie odcinek 2 Zbrodnia doskonała. Dla osób znających język angielski interesującym będzie posłuchać go, zanim przejdziecie do dalszej części podcastu. Dla nieznających tego języka mam również dobrą wiadomość, ponieważ zaraz usłyszycie streszczenie tej rozmowy. Godzina 22:30. Robert wysiada z taksówki przy ulicy 1509 Swan Street w Waszyngtonie i przekracza próg Josepha Price'a. Mężczyzna ma spędzić tę noc w pokoju gościnnym na drugim piętrze szeregowca. Według opowiadania domowników, przed pójściem do łóżka gość wypił z nimi szklankę wody w kuchni, po czym wszyscy około pół godziny później po krótkim prysznicu udali się do swoich pokojów. Po upływie półtorej godziny, chwilę przed 12, operatorka amerykańskiego numeru alarmowego 911 odbiera połączenie, słysząc głos przerażonego Wiktora Zaborskiego. Zapłakany i wystraszony mężczyzna składa zawiadomienie o przestępstwie. Nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się stało. Według jego chaotycznej wypowiedzi ktoś włamał się na posesję, po czym dźgnął nożem w brzuch śpiącego w rezydencji gościa i uciekł. Podejrzliwa dyspozytorka zaczyna zadawać pytania. Kto zaatakował? Jak? Czy ofiara nadal oddycha? Wiktor opowiada, że nie znajduje się obok ofiary, lecz na parterze, a jego partner jest na drugim piętrze i stara się ją ratować. Kobieta pyta dalej, kto to zrobił, na co otrzymuje odpowiedź, że nie wiadomo, że domownicy usłyszeli dziwne odgłosy, a następnie trzaśnięcie drzwiami wejściowymi. Dzwoniący otrzymuje polecenie tamowania krwawienia dźgniętego mężczyzny oraz udzielenia mu pierwszej pomocy do chwili przybycia medyków. Kilka dalszych minut to ciągła wymiana zdań o stanie nieprzytomnego Roberta. Dyspozytorka poleca dzwoniącemu otworzyć drzwi na parterze, tak żeby ratownicy mogli dostać się do domu. Wiktor udaje się na dół, jednocześnie informując, że ofiara została dźgnięta jednym z noży znalezionych w mieszkaniu. Dość dziwna informacja, jak na tak chaotyczną rozmowę, przede wszystkim, gdy oprócz tej jednej rzeczy zapłakany Wiktor wspomina tylko o tym, że raz jest na dole, raz na górze ze swoim partnerem. W dalszej rozmowie mężczyzna zapytany ponownie o przebieg wydarzeń nagle oznajmia, że Robert znajdował się na dole w momencie, gdy on i Joseph usłyszeli krzyk, co jest sprzeczne z tym, co mówił jeszcze kilka minut wcześniej. Tym razem także twierdzi, że nie słyszał dźwięku zatrzaskiwanych drzwi. Po upływie kilku sekund ratownicy i policja docierają na miejsce zdarzenia i połączenie zostaje zakończone po tym, jak Wiktor otwiera im drzwi oraz zaczyna histerycznie płakać. Służby ratunkowe kierowane przez mężczyznę ubranego w biały szlafrok udają się na drugie piętro, aby opatrzyć rannego, który według nich znajduje się już w krytycznym stanie. W pamięć zapada im moment wchodzenia po schodach na górę, ponieważ na półpiętrze trafili na trzeciego z domowników, do tej pory niewspomnianego w telefonie na 911. To Dylan, który właśnie wziął prysznic i w takim samym szlafroku, w jaki ubrany jest Wiktor, wyszedł w tym momencie z łazienki. Zapytany przez policjanta o przebieg wydarzeń, nie odpowiada ani słowem, lecz idzie w stronę swojego pokoju i zamyka za sobą drzwi. W pokoju gościnnym panuje nieład. Joseph siedzi w samych bokserkach na kanapie, a przed nim, na łóżku, leży konający Robert. Joe, zamiast tamować krwawienie swojego przyjaciela oraz mówić do niego, nieważne czy przytomnego czy nie, spoczął w bezruchu i patrzył tempo na całe zdarzenie. Zapytany o to, co się stało, odpowiedział tylko dwoma słowami. Usłyszałem krzyk. W późniejszych przesłuchaniach medycy zeznali, że od atmosfery panującej w pokoju gościnnym aż włos jeżył się na głowie. Jeden z nich posunął się nawet do stwierdzenia, że bał się odwrócić plecami do Josepha i utrudniało mu to czynności ratownicze, lecz zwyczajnie bał się o swoje bezpieczeństwo, ponieważ w ciągu 25 lat kariery jeszcze nigdy nie doświadczył nikogo o tak zimnym i obojętnym zachowaniu. Ratownik dostrzega trzy dziury w ubraniu Roberta, które wyglądają na rozcięte ostrym narzędziem. Po usunięciu szarej, prawie niezakrwawionej koszulki ukazują mu się trzy bardzo dobrze widoczne, głębokie rany zadane w brzuch i okolice serca. Pomimo tak poważnych obrażeń, nigdzie nie ma większych śladów krwi. ani na ciele, ani na prześcieradle, ani nawet na ręcznikach, które przyjaciele podobno przykładali do jego, swoją drogą również, niekrwawiących ran. Sama pozycja ciała daje też do myślenia. Ofiara leży na plecach na łóżku, które wygląda na nienaruszone. Prześcieradło, poduszka i kołdra nie mają wzgnieceń, a ręce Roberta ułożone są wzdłuż jego ciała. Zupełnie tak, jakby nie bronił lub nie mógł bronić się przed atakiem nożownika. Według zeznań domowników do ataku doszło po tym, jak wszyscy położyli się spać. Dlaczego więc łóżko jest nadal pościelone? Czy Robert nie został w takim razie zaatakowany we śnie? A jeśli nie spał, dlaczego nie ma na jego ciele śladów samoobrony? Miejsce zbrodni nie pasuje do przebiegu wydarzeń opisywanego przez świadków. Nie zwlekając ani chwili dłużej, medycy przetransportowali poszkodowanego do pobliskiego szpitala George Washington University Hospital, gdzie pół godziny od wezwania o godzinie 12:25 można było już tylko stwierdzić jego zgon. Jedyne, w czym można było jeszcze pomóc zmarłemu Robertowi i pozostawionym w żałobie bliskim, jest ustalenie, co wydarzyło się w przeciągu 2 godzin od przybycia mężczyzny do domu swojego przyjaciela do momentu przetransportowania jego ciała do szpitala. Śledczy jeszcze tej samej nocy ściągnęli Josepha, Wiktora oraz Dylana na posterunek i przesłuchali ich w oddzielnych pokojach, aby potem móc porównać różne wersje wydarzeń. Ku ich zdziwieniu, zeznania mężczyzn pokrywały się w niemal każdej kwestii. Cała trójka zeznała, że są pewni, że ktoś włamał się do ich domu, zabił Roberta oraz zbiegł z miejsca zdarzenia. Dylan Ward. Przesłuchujący policjanci nie mogą uwierzyć temu, co słyszą. Dylan twierdzi, że w momencie popełnienia zbrodni przez nieznajomą im osobę, zarówno on, jak i Wiktor oraz Joe leżeli w swoich łóżkach w oddzielnych pokojach, a on sam słyszał, jak Robert bierze prysznic i zamyka się w pokoju gościnnym. Na pytanie śledczego, jak to możliwe, że ktoś włamuje się do domu, dźga ich przyjaciela 3 razy w brzuch i klatkę piersiową, po czym jakby nigdy nic wychodzi, nie zostawiając najmniejszych śladów ani swojej obecności czy włamania, Dylan odpowiada, że nie ma pojęcia. Sam miał już w międzyczasie zasnąć i obudził go dopiero krzyk i huk dochodzące z korytarza. Zaniepokojony miał wyjść z pokoju i ujrzeć Wiktora dzwoniącego na numer alarmowy oraz Joe, który pochylał się nad Robertem, tamując krwawienie z jego ran. Śledczy głowią się nad zeznaniem Dylana. Dlaczego dwójka pozostałych domowników nie zainteresowała się, czy również on nie został zaatakowany? Wiktor Zaborski. Wiktor opowiada, że tego wieczoru wrócił do domu z delegacji i zmęczony stresującym dniem położył się do łóżka w pokoju na 3. piętrze. Z powodu problemów ze snem zażył tabletkę nasenną. Mimo to około godziny 14:30 usłyszał, jak Robert wchodzi do domu i rozmawia w kuchni z Joe i Dylanem. Chwilę później jego partner wkroczył do wspólnej sypialni i obydwaj poszli spać. Obudzić miał ich dźwięk czujnika ruchu znajdujący się na parterze domu, który uaktywniał się w momencie otworzenia przednich lub tylnych drzwi. Zwykle zostawiali też włączony alarm, lecz tej nocy albo o nim zapomnieli, albo ktoś go wyłączył. Jeżeli na początku odcinka słuchaliście uważnie, to wiecie, że trójka domowników miała również współlokatorkę Sarę, która była akurat na wyjeździe. Myśląc, że to właśnie ona przekroczyła próg szeregowca, postanowili sprawę zignorować. Dopiero kilka minut później ktoś wydał z siebie głośny krzyk i to sprawiło, że mężczyźni ruszyli przerażeni w stronę pokoju Roberta. Joe miał rzucić się na pomoc przyjacielowi, a Wiktor za poleceniem swojego partnera zadzwonił na 911. Joseph Price. Zeznania Josepha pokrywają się z tymi złożonymi przez Wiktora. Obudziło ich pikanie czujnika ruchu, zignorowali je, po krótkim czasie usłyszeli krzyk i wybiegli z pokoju, znajdując rannego Roberta. Joe miał poinstruować swojego partnera, żeby ten zadzwonił po pomoc, a sam zajął się poszkodowanym. Stwierdził, że kołdra była podwinięta, a Robert leżał z rozłożonymi ramionami na łóżku. Na jego klatce piersiowej dostrzegł ranę, odłożył więc na bok nóż leżący na jego brzuchu, po czym podwinął koszulkę i zgodnie z poleceniem dyspozytorki 911 zaczął uciskać krwawiące rany ręcznikiem. Tak, dobrze usłyszeliście. Joe twierdzi, że narzędzie zbrodni leżało na brzuchu ofiary i że jego odciski palców na pewno zostaną na nim znalezione, ponieważ położył owy nóż na stoliku obok łóżka, a przecież morderca z pewnością użył rękawiczek. Policjanci zauważyli, że dopiero przy gadce o odciskach palców na narzędziu zbrodni Joseph okazał zmartwienie. W zeznaniach Josepha śledczy znajdują pewną rozbieżność. Teraz twierdzi, że znalazł Roberta na łóżku, lecz do policjantów, którzy przybyli na miejsce zbrodni jako pierwsi, miał powiedzieć, że przeniósł ciało z tarasu do pokoju gościnnego. Do tego mężczyzna pyta cały czas o Dylana, o to, czy ten złożył już wyjaśnienia, czy jest świadomy, że przysługuje mu adwokat. Dodatkowo w przerwie w przesłuchaniu zadzwonił do jego brata, zadając dokładnie te same pytania. Policjanci starają się wywrzeć na mężczyznach presję. Pytają, czy Robert był częścią ich nietypowego związku, może nie był aż tak szczęśliwy ze swoją żoną, jak się wszystkim wydawało. Może chciał poeksperymentować z kolegami tej samej płci? Ich niedorzeczne podejrzenia zostały szybko rozwiane, gdy znaleziono maile ofiary wysyłane do przyjaciółki z Waszyngtonu, w których to ją najpierw pytał o nocleg. Odmówiła, bo nie było jej w mieście. Sama trójka zainteresowanych również zaprzecza jakimkolwiek stosunkom pozaprzyjacielskimi. Po bezowocnych, wielogodzinnych przesłuchaniach śledczy zmuszeni byli wypuścić Dylana, Wiktora i Josepha z aresztu. Również na ich posesji nie znaleziono dowodów świadczących o ich winie. W ciągu kolejnych 3 tygodni w poszukiwaniu śladów zbrodni kryminalni przewrócili dom przy 1509 Swan Street do góry nogami. Zerwane zostały podłogi, tapety ze ścian, przeszukano każdy centymetr ogródka, każdy odpływ, komputery, telefony, wszystko co tylko dało się zbadać, zostało zbadane. W żadnym zakamarku nie było śladów krwi, odcisków butów, 2-metrowy płot z tyłu domu był pokryty nienaruszonymi pajęczynami, więc nikt przez niego nie przeskoczył. Drzwi wejściowe nie miały śladów odcisków palców innych niż osób, które na posesji tamtej nocy przebywały. Zresztą w momencie przybycia ratowników i policji były i tak zamknięte na klucz. To Wiktor je dopiero otworzył. Mówi się, że nie ma zbrodni doskonałej, że jest tylko zła praca policji. Czy w tym przypadku również można tak stwierdzić? Pokój gościnny, w którym doszło do zbrodni, był największą zagwozdką. Wchodząc na 2 piętro domu i idąc w stronę tego pokoju, trzeba było przejść koło drzwi Dylana. Dlaczego morderca wybrał więc najdalej oddalone pomieszczenie? Nie bał się, że Dylan odetnie mu drogę ucieczki? Także motyw zbrodni nie został do tej pory ustalony. Posesja wypchana wręcz była drogimi sprzętami AGD i dekoracjami. Rzeczy Roberta, 2 telefony, laptop i zegarek Apple nadal leżały na stoliku koło łóżka. Ofiara nie miała wrogów, a już na pewno nie takich, którzy śledziliby go i włamali się do domu pełnego jego przyjaciół. Po inspekcji miejsca zbrodni wyłania się również pytanie, gdzie jest krew zamordowanego? Przecież Joseph twierdził, że w momencie znalezienia mężczyzny ten był nią kompletnie pokryty. Tymczasem oprócz 2 małych plam na prześcieradle nie znaleziono ani jednej kropli. Nawet ręcznik użyty do tamowania krwawienia czy koszulka, którą miał na sobie Robert w momencie ataku, nie nosiły prawie żadnych śladów. Wniosek z tego krótki. Albo mężczyzna nie został zamordowany w pokoju gościnnym, albo kompletnie nie bronił się przed atakiem. Jedno jest pewne, nie został zaatakowany we śnie. Wielu może teraz pomyśleć, że rany zostały zadane pośmiertnie, co tłumaczyłoby brak krwawienia, rozbryzgów i tym podobnych. Jednak i tutaj podczas autopsji ustalono, że Robert żył w momencie ataku i około 10 minut po nim, ponieważ jego przebite serce nadal pompowało krew, co doprowadziło do minimalnego krwotoku wewnętrznego. Dalsze ustalenia pozwoliły medykowi sądowemu stwierdzić, że w ciele ofiary brakowało ponad 3,5 litra krwi i niewiadomym jest, gdzie się podziała. W W końcu wszystkie odpływy i zakamarki posesji zostały sprawdzone i nie znaleziono żadnych podejrzanych śladów. Pamiętacie nóż odłożony na stolik przez Josepha? Dokładne przebadanie ran zaatakowanego i ostrza noża wykluczyło go jako narzędzie zbrodni. Wkłucia miały długość dokładnie 11,5 cm, tymczasem ostrze noża 14 cm i z ustaleń medyka sądowego wynika, że niemożliwym byłoby zadać 3 ciosy o tej samej głębokości, jeżeli ostrze jest dłuższe niż głębokość ran. Ale to nie wszystko. Włókna znalezione na rękojeści oraz metalu odpowiadały materiałowi pobranemu z ręcznika użytego podobno do tamowania krwotoku, lecz nie do koszulki, w której były widoczne rozcięcia. Ten fakt sprawił, że śledczy zaczęli podejrzewać, że jeden z trójki domowników starał się zmylić policjantów, podstawiając fałszywy dowód zbrodni. Gdzie w takim razie jest prawdziwa broń użyta do morderstwa? Tego nigdy nie udało się ustalić. Autopsja wykazała coś jeszcze. Na karku, brzuchu, w prawej stopie i ręce znaleziono świeże wkłucia igłą, lecz toksykologia nie wykazała środków odurzających lub narkotyków w organizmie. Istnieje tylko jedna teoria wyjaśniająca negatywny wynik tego testu. Nie zostały bowiem przebadane leki z grupy miorelaksujących, inaczej mówiąc rozluźniających mięśnie, które mogły być powodem utraty czucia w całym ciele przez Roberta, tym samym uniemożliwiając mu samoobronę. Również odcięcie mężczyźnie powietrza mogło doprowadzić do utraty przytomności, jednak na jego szyi czy twarzy nie znaleziono wskazujących na tę czynność śladów. Poza tym pewnym jest, że w tej sytuacji starałby się odciągnąć atakującego, a tak jak wiemy nie było. Ostatnim ratunkiem przeprowadzającego autopsję lekarza były wymazy z okolic miejsc intymnych oraz wewnętrznej strony ud. To działanie miało na celu posłużyć wykluczeniu lub potwierdzeniu gwałtu, co byłoby możliwym motywem zbrodni. I tutaj strzał w dziesiątkę. Okazało się, że na każdej z przebadanych części ciała znajdowało się męskie nasienie. Medyk wysłał próbki do laboratorium, które po krótkim czasie oczekiwania przysłało wyniki badań. Nasienie znalezione w okolicach intymnych Roberta należało do jego samego. Po tygodniach żmudnej i dokładnej pracy nadszedł czas dla śledczych, aby porównać miejsce zbrodni z wykonaną autopsją i ułożyć teorię dotyczącą okoliczności przebiegu zdarzeń. Choć sami kryminalni nie trafili na ślady zbrodni w posesji przy 1509 Swan Street, psy tropiące specjalizujące się w wykrywaniu ciał i krwi poprowadziły ich do odpływu w ogrodzie oraz pralko suszarki. Wysunięto więc teorię, że pierwsze słowa Josepha dotyczące morderstwa zaczęły nabierać sensu, ponieważ twierdził on, że przeniósł rannego Roberta z tarasu do pokoju gościnnego. Po tym, jak wiemy, zmienił swoje zeznania i zbrodnia miała mieć od początku miejsce we wnętrzu posesji. Czy możliwym jednak jest, że ofiara wykrwawiła się na tarasie, następnie morderca obmył siebie i zakrwawione miejsce wodą z węża ogrodowego, a swoje ubrania wrzucił do pralkosuszarki? Teoretycznie tak. Ale kiedy zwrócimy uwagę na okno czasu, w którym wydarzenia miały miejsce, to wszystko musiało stać się w ciągu kilkudziesięciu minut. Dla przypomnienia, Robert Wan dotarł do domu Josepha Price'a około godziny 22:30, a 25 minut po północy został w szpitalu potwierdzony jego zgon. Po przeszukaniu pokoju Dylana Warda wylądował on na miejscu numer 1 na liście podejrzanych. Znaleziono bowiem kolekcję zabawek erotycznych do praktykowania BDSM, co oczywiście nie jest przestępstwem, ale w świetle tej tajemniczej zbrodni rzuciło nowe spojrzenie na tego mężczyznę. Bowiem Robert nie przejawiał żadnych zachowań homoseksualnych, ale jego nasienie znajdowało się na własnych miejscach intymnych, co sprawiło, że śledczy doszli do wniosku, że został on przez prawdopodobnie Dylana zgwałcony. Do tego podejrzany posiadał w swoim pokoju zestaw noży do filetowania ryb składający się z trzech części. W pudełku brakowało jednej z nich – noża z ostrzem o długości 11,5 cm. Mężczyzna oczywiście został zapytany o ten dziwny przypadek, w szczególności, że brakująca rzecz pasowała do ran na ciele ofiary. Sam zainteresowany stwierdził, że nie wie, co się stało z owym nożem, a zestaw dostał od matki jako prezent za czasów swojej kariery kucharskiej. Ta z kolei zeznała, że zanim wręczyła pakunek synowi, wyjęła z niego owe ostrze i zatrzymała je dla siebie. Jak się na pewno prawidłowo domyślacie, nie mogła go potem znaleźć w swoim domu i nie wie, co się z nim stało. Choć takie zeznania są zupełnie absurdalne i bardzo, bardzo podejrzane, bez znalezienia przedmiotu nie można było go zbadać, więc trop się urwał. Policji udało się także przepytać sąsiada, który dzielił w szeregowcach ścianę z sypialnią Dylana. Według jego zeznań usłyszał on pomiędzy 23 a 23.30 przeraźliwy krzyk, później ustalony jako wydany przez Wiktora po znalezieniu ciała. Oznacza to, że Wiktor nie od razu skontaktował się z numerem alarmowym, który dla przypomnienia miał miejsce o 23.49, lecz mogło minąć nawet ponad pół godziny, zanim zdecydował się podjąć ten krok. To z kolei mogło sugerować, że właśnie w tym przedziale czasowym domownicy zmanipulowali miejsce zbrodni, na przykład poprzez podstawienie fałszywego noża czy przeniesienie ciała. Śledczy zebrali wszystkie wskazówki, zeznania i ślady w całość i ustalili następujący możliwy przebieg wydarzeń. Godzina 21.30. Robert zbiera się do opuszczenia miejsca pracy, chwilę później dzwoniąc do żony Katie na dobranoc. O 22.30 wysiada z taksówki i przekracza próg domu przyjaciela, pije szklankę wody z Dylanem oraz Josephem w kuchni. Po chwili mężczyźni udają się na górne piętra szeregowca, aby wziąć prysznic, a następnie położyć się do łóżek w swoich pokojach. Krótko po prysznicu w telefonie Roberta znajdują się dwa niewysłane SMS-y. Pierwszy o 23.04, zaadresowany do żony z informacją, że właśnie się umył i kładzie się spać. Drugi o 23.07 do kolegi z pracy, potwierdzający, że dwójka wybierze się na obiad następnego dnia. Kolejne 42 minuty do momentu połączenia Wiktora z 911 pozostają tajemnicą. Pewnym jest, że to bardzo krótki czas, aby ktoś nieznajomy włamał się na posesję, zgwałcił i zamordował Roberta, pozbył się w niewiadomy sposób ponad 3,5 litra jego krwi, zmanipulował miejsce zbrodni i wymknął się niezauważonym z domu. Wnioski są dwa. Albo ktoś dokonał niemożliwego, albo SMS-y w BlackBerry ofiary również były częścią misternego planu, aby ukryć prawdziwy czas popełnienia przestępstwa. Kryminalni pewni są jednego. Robert został w jakiś sposób pozbawiony możliwości obrony własnej, następnie zgwałcony i zadźgany przez któregoś z domowników, najpewniej Dylana Warda. Podejrzany wypiera się winy, a do jego aresztowania brakuje fizycznych dowodów. Joseph miał pomóc mu w zatarciu śladów i zmanipulowaniu miejsca zbrodni, a Wiktor spał w tym czasie nieświadomie w swoim pokoju. Stąd też ten przeraźliwy krzyk po jego przebudzeniu, gdy zobaczył, co jego ukochany wyrabia w pokoju gościnnym. Ten sam krzyk, który usłyszał sąsiad pomiędzy 23 a 23.30. 23.49 to czas telefonu na 911 i 10 minut później przybycie ratowników na miejsce. Pomimo teorii dotyczącej przebiegu wydarzeń i samej zbrodni, policja nie jest w stanie nikogo zaaresztować. Trójka mężczyzn milczy, nikt nie przyznaje się do winy, w dodatku nadal twierdzą, że ktoś się do ich domu włamał i dokonał tego brutalnego czynu. Śledztwo w tym momencie staje w punkcie i nie ma już żadnych innych punktów zaczepienia. Aż do pewnej sytuacji 2 miesiące później. Na posesję przy 1509 Swan Street ktoś dokonuje włamania i kradnie bardzo drogie sprzęty AGD. Nie jest to byle jaki ktoś. Krótkie śledztwo w Lombardzie nieopodal pozwala śledczym dotrzeć do podejrzanej dwójki młodych mężczyzn. Jednym z nich jest Michael Price. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, ponieważ jest to młodszy brat Josepha, który w przeciwieństwie do prawniczej kariery Joe zdecydował się na tą kryminalną. Uzależniony od kokainy i kraku Michael od lat przejawiał dużą agresję w stosunku do ludzi, a w szczególności do byłego partnera, który również przeciwko niemu będzie później zeznawał. Louis, bo tak nazywał się owy partner, dostarczył wiele informacji o dziwnych zachowaniach swojego chłopaka. Na przykład w 2006 roku podczas studiów pielęgniarskich miał wykazywać on wręcz chorą fascynację flebotomią. Flebotomia to praktyka stosowana do upuszczania krwi z organizmu poprzez wkłucia igłami. Mało tego, w czasie morderstwa Roberta Wona miał on dostęp do całej gamy leków, w tym tych rozluźniających mięśnie, a także był nieobecny na zajęciach na uczelni. Do domu swojego brata posiadał klucz, co oznaczało, że miał do niego dostęp w każdej chwili. Choć profil i zachowanie Michaela Price'a tak bardzo pasowały do mordercy, śledczy także w tej teorii nie mogli znaleźć fizycznego powiązania podejrzanego z miejscem zbrodni. Sprawa zabójstwa Roberta Wona zaczęła dążyć w kierunku cold case, czyli śledztwa nierozwiązanego. 2 lata po tych wydarzeniach, w październiku 2008 roku, prokuratura pozwała Josepha Price'a, Wiktora Zaborskiego oraz Dylana Warda o utrudnianie śledztwa oraz zacieranie śladów zbrodni. Cytat z oskarżenia. Dowody jednoznacznie wskazują, że Robert Eric Wong w dniu 2 sierpnia 2006 roku w domu przy 1509 Swan Street został obezwładniony, zgwałcony oraz zamordowany. Niepodważalnym jest, że Joseph Price, Wiktor Zaborski oraz Dylan Ward zmanipulowali miejsce zbrodni, utrudniając przy tym pracę techników kryminalnych. Motywem tego działania było zatuszowanie zbrodni popełnionej przez członka rodziny. Po drugiej stronie barykady siedzi trójka oskarżonych z adwokatami. Prawnicy zarzucają prokuraturze spekulacje oraz homofobię przeciwko niewinnym ludziom. Po raz kolejny podkreślają, że nie istnieją fizyczne dowody potwierdzające winę kogokolwiek z zainteresowanych. W międzyczasie zostają przesłuchani kolejni świadkowie, w tym matka Dylana, znów potwierdzająca fakt, że z zestawu do filetowania wyjęła jeden nóż i zachowała go dla siebie. W trakcie trwania procesu policja przyznała się do możliwego błędu w zbieraniu śladów z miejsca zbrodni, ponieważ użyty został nieodpowiedni środek chemiczny, który zamiast ukazać ślady krwi w domu, po prostu je zniszczył. W 2010 roku cała trójka została uznana niewinną. Sędzina wyraziła zdanie, że jest pewna, że każdy z nich wie, co wydarzyło się 2 sierpnia 2006 roku, lecz bez twardych dowodów nie może skazać ich na karę więzienia. Lata po uniewinnieniu Joseph Price i Dylan Ward zmienili swoje dane personalne w urzędzie, aby nikt nie powiązał ich z tą zbrodnią. Wiktor Zaborski nadal żyje i pracuje w Waszyngtonie pod własnym nazwiskiem. Katie Wong z jednym z wywiadów udzielonych po latach stwierdziła, że całej trójce życzy, żeby gnili od środka ze swoją tajemnicą, a ona skoncentruje się nad tym, co dobre i będzie żyła dalej szczęśliwie. Dziś omówiliśmy bardzo trudny i pogmatwany przypadek morderstwa z zimną krwią. Ciekawa jestem Waszych historii i opinii o tej niewyjaśnionej sprawie. Możecie podzielić się nimi na forum internetowym www.absurdalnekryminalne.pl, a także odpowiedzieć tam na pytanie tygodnia. W tym tygodniu chcę, żebyście podzielili się jakąś Waszą niepopularną opinią, czyli zdaniem na jakiś temat, z którym nie zgadza się większość innych osób. Moją odpowiedź jak zwykle znajdziecie na forum. Za 2 tygodnie słyszymy się ponownie i omówimy owianą tajemnicą śmierć Kurta Cobaina z zespołu Nirvana. Do usłyszenia.